Radio Naukowe. Zaprasza Karolina Głowacka.
Dzień dobry, cieszę się, że jesteście. Więcej o projekcie i o mnie znajdziecie na radionaukowe.pl i w serwisie Patronite. Tajemnicze, działające na wyobraźnię, a jednocześnie bardzo proste, odrażające, mawiali o nich niektórzy fizycy, a jednak istniejące. W tym odcinku temat klasyczny – czarne dziury. Rozmawiamy o tym, za co właściwie Roger Penrose dostał Nagrodę Nobla, skoro pierwsze rozwiązanie równań Einsteina przewidujące istnienie czarnych dziur pochodzi już z roku 1915, czyli na 16 lat przed urodzeniem Sir Penrose'a. Skąd wiadomo, że jakiś odległy, nieświecący obiekt naprawdę jest czarną dziurą, czy coś może się pod nią podszywać? Radio Naukowe, odcinek 11. Zaczynamy.
Ladies and gentlemen,
this discovery has taken a long time.
We have detected gravitational waves.
This year's prize is about rewriting the code of life.
My body is very limited. My mind is free to explore the universe.
We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Gość tego odcinka jest dla mnie bardzo ważny. Znamy się od kilku lat, przegadaliśmy setki godzin i chociaż dzieli nas doświadczenie, różnica wieku, nie wypominając prawie 50 lat, a także poglądy, to daliśmy radę napisać razem dwie książki. Ów profesor jest fizykiem z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem i ciągle jest aktywny zawodowo, chociaż niby na emeryturze. Gaduła. Zresztą sami się przekonacie.
Radio Naukowe.
Profesor Jean-Pierre Lasota, astrofizyk z Instytutu Astrofizyki w Paryżu oraz Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika w Polskiej Akademii Nauk oraz, ośmielę się powiedzieć, mój przyjaciel. Dzień dobry.
Dzień dobry, Karolina.
Czy czarne dziury istnieją?
No oczywiście, przecież przyznano za nie Nagrodę Nobla w październiku tego roku.
No właśnie, nie wiem, czy przyznano za nie Nagrodę Nobla, dlatego że owszem, Komitet Noblowski pisze wyraźnie, że ta część Nagrody Nobla dla Rogera Penrose'a brzmi: za odkrycie, że powstawanie czarnych dziur jest w pełni przewidywane przez ogólną teorię względności, ale już ta część praktyczna dla Genzela i Guess brzmi: za odkrycie supermasywnego, zwartego obiektu leżącego w centrum naszej galaktyki. No i teraz cię pytam, czy supermasywny, zwarty obiekt to zawsze równa się czarna dziura?
Chyba tak. Zależy jak bardzo zwarty i jeżeli jest supermasywny, to rozsądnie rzecz biorąc, to nie może być nic innego. Chociaż jeszcze tam mogą się niektórzy upierać, że to jest jakiś bardzo egzotyczny obiekt zbudowany z materii, której nikt nigdy w życiu nie widział, której nigdy nie pojawiła się ani w laboratorium, ani gdzie indziej. Chodzi o to, że czarna dziura jest najbardziej zwartym obiektem, jakikolwiek może być. Teraz to, co odkryli, czy ustalili Genzel i Guess, to jest to, że w centrum naszej galaktyki znajduje się masa nieświecąca, ciemna masa, o masie 4 milionów mas Słońca, zawarta w bardzo, bardzo małej rozmiarze. Tak małym, że z punktu widzenia tego, co wiemy o fizyce, praktycznie nic innego poza czarną dziurą tam się nie może zmieścić. Więc ta ostrożność Komitetu Noblowskiego jest zrozumiała, bo oni zawsze są ostrożni, ale jak to powiedział Genzel w wykładzie noblowskim, no co to może być innego niż czarna dziura?
No ale nie jest to takie trywialne znowu pytanie. Od chociażby dowód mam taki, że napisaliśmy cały rozdział w naszej książce Kłopoty z Eureką właśnie pod takim tytułem. Skąd możemy wiedzieć, że coś jest czarną dziurą? Bo to, że coś nie świeci, no to przecież nie jest równoznaczne z tym, że czarną dziurą jest.
Nie, no oczywiście, że nie. Zresztą nie chodzi o nieświecenie. Chodzi o supermasywne ciało zwarte, nieświecące. Gdyby to było supermasywne ciało zwarte, świecące, to dopiero byłaby sensacja, bo fizyka czegoś takiego nie przewiduje. Ale rzeczywiście to nie jest trywialne. Bardzo mi się podoba zresztą, że używasz takiego słowa, którego matematycy głównie używają i fizycy też, że coś jest nietrywialnie. To znaczy, że to nie jest takie proste, to nie jest takie natychmiastowe. To dlatego, że czarne dziury są bardzo wyjątkowymi obiektami. Przede wszystkim trzeba pamiętać, to jest jeden z nielicznych przypadków w fizyce, kiedy mamy do czynienia z ciałem, które ma być ciałem fizycznym, istniejącym w rzeczywistości, które jest rozwiązaniem matematycznym. Prawda? Trzeba pamiętać, że czarne dziury się pojawiły nie przez obserwację, tylko przez to, że Karl Schwarzschild rozwiązał pod koniec 1915 roku rozwiązania Einsteina. To było pierwsze ścisłe rozwiązanie, które okazało się potem właśnie opisywało czarną dziurę.
Tak, co też opowiedzmy, bo zawsze to robi wrażenie, Einsteina zszokowało i chyba nawet trochę zniesmaczyło.
To znaczy, były dwie rzeczy. Raz, on był niesłychanie zdumiony, że jego tak niesłychanie skomplikowane równania zostały tak szybko rozwiązane, ale potem nie podobało się tylko jemu. Nie podobało się to rozwiązanie, bo zajęło kilkadziesiąt lat w końcu, żeby zrozumieć, co to rozwiązanie przedstawia, że to jest to, co potem nazwano czarną dziurą, chociaż to jest bardzo dziwna historia, którą trudno zrozumieć. To był właściwie... sposób zapisu tego rozwiązania, który ludzi wprowadzał w błąd, dlatego że powierzchnia, która trwa, bo to jest czasoprzestrzeń, trzeba pamiętać, jest horyzontem. To jest właśnie taka powierzchnia, spod której nic nie może wyjść.
Taka powierzchnia, nie powierzchnia, bo to przecież nie jest fizyczna powierzchnia, nie można tego złapać, dotknąć.
Właśnie o to chodzi, to jest powierzchnia w sensie geometrycznym, to jest w sensie matematycznym powierzchnia, ale ona naprawdę, to jest granica, niematerialna granica w czasoprzestrzeni. I to ma takie przykre skutki, jeżeli to się źle zapisze. To bardzo szybko zrozumiano, ale jakoś zapominano, czyli do ludzi nie docierało, czy to się nie podobało, nie wiem, Georges Lemaître bardzo szybko zrozumiał, o co chodzi, że to tam nie ma nic takiego dziwnego, to jest horyzont, byli inni uczeni, ale nawet jeszcze w 1963 roku znakomity relatywista brytyjski Herman Bondi opisuje coś, co jeszcze wtedy się nazywało czarną dziurą i uważa, że to jest obrzydliwe, że to jest coś takiego, czego nie widać, a ma masę, a ma grawitację i ma tylko grawitację. Jakoś mu się to nie podoba, jakoś strasznie dziwnie to się czyta. To jest 1963 rok, on to na wykładzie napisał, opublikowany w 1964 roku, kiedy już ludzie zajmowali się wtedy wytłumaczeniem tego, czym są kwazary, bo trzeba tutaj podkreślić, ja to podkreślam nie tylko dlatego, że jestem astrofizykiem, ale trzeba pamiętać, że artykuł Penrose'a, dla którego dostał Nagrodę Nobla 1965 roku, zaczyna się od tego, że odkrycie kwazarów wznowiło zainteresowanie problemem zapadania się grawitacyjnego i tak dalej. Także to jest jeden z takich przypadków, kiedy astronomia miała wpływ na fizykę teoretyczną. Do 1963 roku ten problem czarnych dziur był tak uważany czasami za jakiś matematyczny, jakieś dziwadła, właściwie po co to. I tu nagle się okazało, że wydają się, że są we wszechświecie świecące obiekty, które świecą dlatego, że na nie spada materia. I one są właśnie, żeby tak mocno świeciły, one muszą być bardzo zwarte. I wtedy sobie właśnie przypomniano, że coś takiego już istnieje, znane od 1915 roku.
Te mocno świecące obiekty to te kwazary, o których powiedziałeś przed chwilą.
To są kwazary i trzeba pamiętać, że to nie czarna dziura świeci, tylko materia, która na nią spada. Ale grawitacja tam jest taka silna, że wyzwolenie tej energii grawitacyjnej spadającej masy, która świeci, daje olbrzymie jasności. Więc to jest właśnie ten taki kwazar jest przodkiem późniejszych, już cichych czarnych dziur, tak jak czarna dziura w naszej galaktyce, która była takim sobie niespecjalnie mocnym kwazarem, bo ma małą masę. I to już właśnie w jakimś 1969 roku Donald Lyndon Bell, Anglik, przewidział, że jeżeli są kwazary, to one nie żyją wiecznie i teraz są pewnie umarłymi kwazarami i są właśnie takimi nieczynnymi, czarnymi dziurami w galaktykach. Trzeba pamiętać, że to nie jest jakiś wymysł w jakiejś fantazji teoretyków. Z powodów astrofizycznych spodziewamy się tego, że będą czarne dziury w centrach galaktyk takich jak naszej.
Skoro Schwarzschild już dawno temu, bezczelnie szybko po opublikowaniu równań Einsteina je rozwiązał i pokazał właśnie czarną dziurę, to co takiego zrobił Penrose, że otrzymał Nagrodę Nobla i jak właśnie komitet to uzasadniał, za odkrycie, że powstanie czarnych dziur jest w pełni przewidywane przez ogólną teorię względności. No skoro to już było jakby wiadomo.
Tak, to znaczy, rzecz biorąc, jak przeczytasz tę pracę, gdybyś mogła, ona jest bardzo techniczna, bardzo matematyczna zresztą, niezrozumiała przez większość fizyków, trzeba powiedzieć, ale opublikowana w Physical Review, w piśmie fizycznym. Otóż tam w ogóle nie ma mowy o tym, o czarnych dziurach. Nie tylko dlatego, że ta nazwa nie istniała, ale nawet to w ogóle nie o to chodzi. To jest właśnie dosyć zabawne, jak to jest sformułowane. Dlatego, że to, czego dowodzi Penrose w swojej pracy, to jest to, że jeżeli zapada się materia normalna, on nie mówi, w jaki sposób się zapada, ale powiedzmy, że nic nie może już przeciwstawić się grawitacji. Wtedy już domyślano się tego, a teraz wiemy, że to następuje pod koniec życia bardzo masywnych gwiazd. Ich jądro się zapada, bo już nie ma ciśnienia, które mogłoby je powstrzymać przed zapadaniem się. I wtedy on dowodzi w sposób matematyczny, bardzo subtelny zresztą i wcale nieprosty. Penrose jest fizykiem, ale jest przede wszystkim matematykiem, dowodzi tego, że jest nieuniknione powstanie tak zwanej osobliwości, czyli miejsca, w którym czasoprzestrzeń się kończy. On nawet nie mówi, że tam będzie coś nieskończonego, to twierdzenie tego nie mówi. Teraz jak to jest związane z czarnymi dziurami? Otóż było wiadomo, że rozwiązanie Schwarzschilda zawiera osobliwość w środku. W samym środku. Nie to, co nazywano osobliwością, to się okazało horyzontem, tylko że w samym środku tej sfery, którą jest czarna dziura, znajduje się osobliwość, to znaczy miejsce, w którym wszystko jest nieskończone. Na przykład krzywizna czasoprzestrzeni, która reprezentuje grawitację, prawdziwą grawitację, jest nieskończona. Czyli coś jest nie tak z fizyką. Tam się kończy fizyka, czy kończy się czasoprzestrzeń, coś jest nie tak. Było wiadomo, że to jest w środku. Potem Ray Kerr odkrył rozwiązanie, które przedstawia obracającą się czarną dziurę. I też się okazało, że tam jest też jest osobliwość. Bardziej jeszcze zabawna, że tak powiem, i skomplikowana. I teraz powstało pytanie, czy takiej osobliwości, to, że rzeczy stają się nieskończone, są związane z symetrią, no bo rozwiązanie Schwarzschilda jest sferyczne, jest to jak kula. Rozwiązanie Kerra, to rotujące też jest, bo ono jest, tak się mówi, osiowo symetryczne, wokół osi jest dokładnie takie same. Więc w przypadku na przykład sferycznego zapadania się, kiedy wszystko gromadzi się do jednego punktu, no to wydaje się oczywiste, że tam, jeżeli wszystko się zbierze w jednym punkcie, no to będzie nieskończoność. Więc chodziło o to, czy to jest naprawdę własność takiego ciała, które się zapadło, czy to jest też wynikiem specjalnej symetrii. I nawet było dwóch rosyjskich czy sowieckich, jak oni wtedy byli, fizyków, którzy opublikowali pracę, które wykazywali, że te osobliwości są skutkiem symetrii. Penrose, zresztą w tym właśnie w swoim wykładzie noblowskim opowiadał, że przeczytał tę pracę, która była błędna, jak się okazało, tam był błąd. I mówi, ja nie zauważyłem tego błędu, ale wydawało mi się, że to jest bardzo nieprzekonujące. I właśnie zaczął na tym myśleć i napisał tę pracę, w której wynikało, że ta osobliwość nie jest związana zupełnie z symetrią. Ona zawsze powstaje, jeżeli... Krótko mówiąc, nie mówiąc o tych szczegółach matematycznych, jeżeli grawitacja jest zawsze przyciągająca, to taka osobliwość zawsze powstaje. jakaś osobliwość powstaje. I to jest zawartość tego noblowskiego artykułu. Mi się wydawało się troszkę, że Penrose był sam jest ciągle zdziwiony, że on za to dostał akurat Nagrodę Nobla, bo nawet powiedział, no i właśnie napisałem ten artykuł w 65 roku, który jak się wydaje, za to dostałem Nagrodę Nobla. Tak jakby troszkę wahał się, bo jest mowa o tych czarnych dziurach. Teraz w takim zapadaniu się też wydaje się, że naturalnie w wyniku tego zapadania powstaje horyzont. Najpierw jest ta gwiazda, nie ma żadnego horyzontu, teraz ona się kurczy i jak dojdzie do tego promienia Schwarzschilda, promienia, w którym powinien się pojawiać horyzont, on się naturalnie na ogół pojawia. To nie jest dowód na to, że czarne dziury powstają, to jest na to dowód, że czarne dziury mogą powstawać, że powstają w sposób naturalny, ale do dzisiaj nie ma żadnego dowodu matematycznego ścisłego, że czarne dziury zawsze powstają w wyniku zapadania się jakiegoś ciała. Wydaje się, że w realistycznych tak zwanych przypadkach, że weźmiemy gwiazdy, które się zapadają, jeżeli weźmiemy prawdziwą materię, która się z jakiegoś powodu zapada, to zawsze powstanie czarna dziura, ale tego ściśle nie wiemy. Roger Penrose jest znany z wielu innych rzeczy, bo to jest naprawdę wielki, wielki uczony, wypowiedział taką hipotezę kosmicznego cenzora, tak to nazwał, że jest taki cenzor, który zakrywa wszystkie osobliwości. Gdyby tak było, to pewnie tak jest. To jest oczywiście strasznie zabawne, jak się o tym pomyśli, bo osobliwość to jest tam, gdzie się kończy nasza fizyka. To jest tam, gdzie kończy się, wydaje się przynajmniej z naszego punktu widzenia, kończy się czasoprzestrzeń, kończy się fizyka. No dzieje się coś bardzo niedobrego. Nie w sensie, że to jest niebezpieczne dla zdrowia czy tak dalej, tylko po prostu z punktu widzenia podstawowego tutaj przestajemy wiedzieć cokolwiek, co się dzieje. Cokolwiek. Nie mamy pojęcia o tym, co tam się dzieje. Otóż, jeżeli takie osobliwości istnieją, a istnieją, bo Penrose właśnie udowodnił, że muszą istnieć, to okazuje się, że ktoś coś je zakrywa. I mówi spokojnie, dobrze, nie musi się tym przejmować, bo i tak tego nigdy nie można zobaczyć. To i tak nigdy nie ma wpływu. On to jest straszne, to jest okropne, tam się wszystko kończy, wszystko jest nieskończone albo jakieś inne rzeczy dziwne się dzieją, ale i tak to was nie dotyczy, bo tego nie możecie wiedzieć.
No nie, ale poczekaj, mi się to nie podoba. Ja wcale nie chcę być chroniona przed zobaczeniem osobliwości. Co takiego się może wydarzyć, jeśli bym ją zobaczyła?
Nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć. Jeżeli to jest prawo fizyki, czy jakaś... My nie wiemy, czy to jest, ale jeżeli by się okazało, że to jest prawo fizyki, że wszystkie osobliwości z jednym wyjątkiem, ale o tym za chwilę, są zakryte, to jest zabawne. Ty jesteś bardzo niezadowolona, to jeszcze pół biedy, no bo ty jesteś niezadowolona, no ale z tego wybacz, ale nic nie wynika, bo ty się tym nie zajmujesz. Ale fizycy też są niezadowoleni i mam kolegów, którzy się bardzo zajmują tym problemem osobliwości. Jeden nawet dzisiaj do mnie napisał właśnie w tej sprawie, bo on chce właśnie jakoś kwantowo liczyć te osobliwości, coś z nimi robić i ma nadzieję, że jakoś jednak będzie w jakichś tam sytuacjach można do nich jakoś dotrzeć, znaczy nie dotrzeć, nie wskakiwać do czarnej dziury, tylko że jakoś wpływ tej osobliwości będzie można odczuć. Więc fizycy jest wielu fizyków, którzy są niezadowoleni, no bo fizycy chcą wiedzieć wszystko. Poza tym można też podejrzewać, że właśnie ten cenzor, tu nie chodzi oczywiście o prawdziwego cenzora osobowego.
No to dobrze, że dodajesz, bo wiesz, ludzie różnie rozumieją niektóre rzeczy czasami zbyt
dosłownie. Właśnie. Gdyby była taka zasada, że wszystkie osobliwości, czy inaczej mówiąc, wszystkie nieprzyjemności są przed nami zakryte, to by też ludzie, fizycy są niezadowoleni, przynajmniej niektórzy, z tego powodu, że cała fizyka jest skwantowana, istnieje kwantowa wersja fizyki z wyjątkiem grawitacji. Nie ma właściwie powodu, żeby grawitacja... My nie potrzebujemy na ogół kwantowej grawitacji. Chyba, że właśnie tam gdzie pojawiają się osobliwości. Tam wtedy są odległości, są gęstości, są takie czasy zmian i tak dalej, które wymagałyby, wydaje się, opisu kwantowego. Otóż taki cenzor nie dopuszczałby nas do grawitacji kwantowej. To jest bardzo, bardzo frustrujące, prawda? Chociaż wydawałoby się, że ona i tak nam nie jest potrzebna, ale fizycy chcą wiedzieć wszystko, nawet to, co to nie jest potrzebne. I bardzo często zajmują się czymś, co wydaje się, że nikomu nie jest potrzebne, a potem się okazuje, że się bardzo przydaje. To jest inna sprawa.
Na przykład mamy GPS-a. A powiedz mi, jakie są ciała niebieskie, które mogą się wydawać do czarnych dziur bardzo, bardzo, bardzo podobne? Bo to jest jednak dość niesamowite i tutaj teraz będzie małe fanfary z mojej strony wobec astronomów i astrofizyków. To znaczy, no patrzę w niebo i widzę, że jest czarno i trochę punkcików się świeci i tyle. A wy jesteście w stanie swoimi urządzeniami badawczymi i obserwacyjnymi opowiedzieć mi o tym, że tutaj są galaktyki, a tutaj to są kwazary, a tutaj jest gwiazda neutronowa, a tutaj prawdopodobnie jest czarna dziura. No ale jednak spodziewam się, że to nie jest takie proste, że od sobie patrzycie i już wiecie, co tam widać albo czego nie widać. Czy jest tak, że czasami jakiś obiekt właśnie jest w stanie się ukryć albo dobrze podszyć pod czarną dziurę i jaki by to obiekt był?
Istnieją takie przypadki. W przypadku tych supermasywnych, takich jak w naszej galaktyce czy kwazarów, to nie, dlatego że no po prostu tam nie ma tak naprawdę alternatywy. Są te niby gwiazdy bozonowe i tak dalej, ale to się traktuje tylko jako adwokat diabła przeciwko czarnym dziurom. Trzeba coś im przeciwstawić, ale to nie są... Z punktu widzenia astrofizyka to w ogóle nie są interesujące obiekty, bo nie wiadomo skąd by się miały wziąć, jak miałyby powstać i tak dalej. Ale w mniejszej skali, jeżeli chodzi o ciała zwarte, które mają masy gwiazdowe, to znaczy powiedzmy masa Słońca do kilkudziesięciu mas Słońca, to jest konkurencja zupełnie poważna i to są gwiazdy neutronowe. Gwiazdy neutronowe, które są końcem, które powstają w końcu życia gwiazd masywnych, mniej masywnych niż w których rodzą się czarne dziury. Gwiazdy neutronowe rodzą się w wyniku eksplozji supernowej. Często je widać jako pulsary, jako takie kręcące się latarnie morskie, które emitują albo w falach radiowych, albo w falach rentgenowskich, czasami też w innych. Widać to, wiadomo, że to nie są czarne dziury, dlatego że coś tam się kręci rytmicznie, miarowo, wobec tego ma coś zaczepionego gdzieś. Czarna dziura nie może mieć czegoś zaczepionego gdzieś. Więc one nie mogą być bardziej masywne niż trzy masy Słońca. Ale nie zawsze masę można wyznaczyć. One są w układach podwójnych, więc często można masę wyznaczyć, ale często to nie jest dokładne to wyznaczenie. Poza tym one... są, same mogą świecić, ale na ogół świecą nie dlatego, że są gorące, mogą być gorące w pewnych etapach swojego życia, tylko dlatego, że na nich spada materia. Na ogół to jest promieniowanie rentgenowskie. Ale to samo dotyczy czarnych dziur. Spada na je materia, świeci i powstaje źródło rentgenowskie. Więc na samym początku, w latach 70., kiedy odkryto układy podwójnych gwiazd rentgenowskich, to znaczy podwójne, jedna jest gwiazda normalna, z której wylewa się materia, która wpada na ten obiekt zwarty, to nie było wiadomo, czy to są czarne dziury, czy to są gwiazdy neutronowe. Były różne na ten temat poglądy.
No to jak rozstrzygnąć?
Ponieważ wiemy, że gwiazda neutronowa nie może być masy większej niż trzy masy Słońca, no to wystarczy ustalić, że ma masę na przykład, nie wiem, 7-10 mas Słońca, ten obiekt zwarty, żeby wiedzieć, że to jest czarna dziura. I tak było ze źródłem pod nazwą Cygnus X1. Cygnus, czyli to jest widziane w gwiazdozbiorze Łabędzia, to jest najjaśniejsze źródło rentgenowskie w tym gwiazdozbiorze, dlatego się nazywa, ma liczbę 1, X1. Otóż można było przez obserwację tego układu podwójnego, używając praw Keplera, tu mamy technologie XX wieku, detektory rentgenowskie, ale fizyka jest keplerowska. Opisuje, to jest to samo prawo, które opisuje ruch planet wokół Słońca, opisuje również ruch dwóch ciał niebieskich wokół wspólnego środka masy. To można było zastosować i wielki polski astronom Bogdan Paczyński, o którym bardzo często mówimy w naszej książce, dlatego że on wiele rzeczy zrobił, które w wielu, wielu różnych dziedzinach, tutaj odkrył, że można ustalić prawie z całą pewnością, że masa tego zwartego ciała jest, już nie pamiętam, 7 albo 9 mas Słońca. To tylko zależało od odległości. To było bardzo, no, to było jak to zwykle u Paczyńskiego, bardzo proste, bardzo sprytne i okazało się, że ta masa zależy tylko od odległości do tego układu, która jest dobrze znana, więc ustalono, że tam jest zwarte ciało, które ma masę zbyt dużą, żeby być gwiazdą neutronową. I no co to może być innego? Czarna dziura. No, można by wymyśleć jakieś ciała, nie wiadomo skąd się biorą, ale przecież wiadomo, że to ciało zwarte powstało w wyniku śmierci normalnej gwiazdy, składającej się z normalnej materii, która normalnie świeci, prawie jej nie widziano, ale widzi się mnóstwo innych takich gwiazd, więc można sobie oczywiście wykombinować, że tak, że ona się zapada, ta materia, i nagle się z nią coś dzieje dziwnego i tak dalej. To nie jest fizyka. Więc to jest najprostsza metoda stwierdzenia, że czarna dziura ma masę dużą większą od trzech mas Słońca. Teraz nie wiadomo, czy jeżeli odkrywamy ciało, które ma masę na przykład 2,6 masy Słońca, nie wiadomo, co to jest. Ja mówię o tym, te 2,6 nieprzypadkowo, dlatego że teraz odkrywamy masowo, jeżeli 50 to jest masowa liczba, czarne dziury przez detekcję fal grawitacyjnych. Pod koniec życia bardzo masywne gwiazdy zamieniają się jedna i druga, jeżeli były w parze, albo urodziły się w parze, albo się spotkały. W każdym razie widzimy teraz zlewanie się czarnych dziur, albo zlewanie się też, było widać dwóch gwiazd neutronowych dwa razy. One się zlewają, emitując fale grawitacyjne, które podlegają detekcji przez LIGO i Virgo. I z kształtu tej amplitudy, tych zmian fali grawitacyjnych można wydedukować masę i poszczególnych czarnych dziur, i ich najkońcowej, która nie jest równa sumie tych dwóch początkowych mas, dlatego że jest emisja fal grawitacyjnych, która unosi ze sobą część masy. Unosi energię, a energia to jest masa, jak wiadomo, E równa się mc kwadrat. Więc odkryto niedawno, że zlały się dwa obiekty. Jeden już miał, nie pamiętam dokładnie, ale miał kilkadziesiąt, 20-30 mas Słońca, a drugi miał 2,6. Detekcja nie jest na tyle dokładna, że można powiedzieć, czy to była czarna dziura, czy to była gwiazda neutronowa. To było jedno albo drugie. I nie wiemy. Znaczy, wiemy na pewno, że jeżeli coś jest ma masę większą niż 3 masy Słońca, to prawa przyrody zabraniają temu ciału bycie gwiazdą neutronową. A jeżeli jest tuż poniżej 3 mas Słońca, no to nie wiemy.
Jak widać, czarne dziury istnieją, ale nie zawsze jest łatwo rozstrzygnąć, który z obiektów czarną dziurą jest. Jest jeszcze jedna, co najmniej jedna konkurentka dla czarnej dziury, jaką jest gwiazda bozonowa, ale jeśli chodzi o gwiazdy bozonowe, to odeślę Was, drodzy słuchacze i słuchaczki, do naszej książki Kłopoty z Eureką, o co kłócą się fizycy, w której jest dużo również o pomyłkach fizyków. Tak mi się przypomniało, jak mówiłeś o tym, że Penrose nie zauważył pomyłki w pracy, którą się inspirował i do czego to go doprowadziło. Także zostawiam Was w tym momencie z wielokropkiem zamiast z kropką. Zachęcam do zajrzenia do książki, a mojemu drogiemu przyjacielowi, profesorowi Jean-Pierre Lasocie, dziękuję za tę opowieść.
Dziękuję za to, że chciałeś mnie wysłuchać i mam nadzieję, że słuchacze też będą tym zainteresowani.
O, myślę, że na pewno. Profesor Jean-Pierre Lasota, astrofizyk, Instytut Astrofizyki w Paryżu oraz Centrum Astronomiczne imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Ale zanim wypuszczę z rąk waszą uwagę, to jeszcze ogłoszenie. Jeśli macie pytanie do profesora, chcielibyście porozmawiać o początku lub końcu wszechświata, przedyskutować fizykę kwantową, to jest okazja. Wystawiliśmy się na aukcję charytatywną Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przedmiotem licytacji jest nasza najnowsza książka Kłopoty z Eureką, o co kłócą się fizycy oraz spotkanie z nami zdalne lub, jeśli pandemia pozwoli, bezpośrednie. Link do tej aukcji znajdziecie na radionaukowe.pl oraz w poście na Facebooku o tym odcinku. Zapraszamy.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia.
Przygotowanie każdego odcinka to wiele godzin pracy. Jeśli podobał wam się ten podcast, możecie go wesprzeć w serwisie Patronite. Dzięki.